W studio wiceprezes Narodowego Banku Polskiego Artur Soboń. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry.
Zanim zaczniemy, to państwu przypomnę, że można słuchać Radia Wnet dzięki wsparciu naszych patronów na patronite.pl/radiownet. Adres bardzo dobrze znany. Nawet wiem, że nam się szykuje nowy patron. Zobaczymy, czy się uda przejść proceduralnie przez wszystkie zawiłości portalu Patronite. Chociaż muszę powiedzieć, że one nie są bardzo trudne, mogą być dla osób nieobytych pewną kłopotem, ale trochę cierpliwości, wszystko da się zrealizować. No dobrze, ale my nie o takich pieniądzach porozmawiamy, jak Patronite Radia Wnet, o dużych pieniądzach.
Tak, państwa będziemy rozmawiać. Wszystkich bardzo serdecznie do wsparcia Radia Wnet zachęcamy.
No jak mamy wsparcie NBP-u, to już...
Postaram się tutaj, pomimo tych złośliwości, które pan redaktor wobec moich umiejętności technicznych wygłosił, nie wymieniając mnie oczywiście z nazwiska, ale postaram się je przejść i zostać dzisiaj patronem też.
Członek zarządu, jak się właśnie dowiedziałem, nie jest wiceprezesem. Nie wiem, czemu awansowałem pana kiedyś ministra, a teraz członka zarządu Narodowego Banku Polskiego, no ale tak się mówi chyba tytularnie, że już się członkiem zarządu, to już prawie jak wiceprezes. Poważna kwestia. Mamy podwyższenie VAT-u na nieprzetworzoną żywność od 1 kwietnia. Mamy projekt ustawy, która będzie uwalniać częściowo cenę energii od 1 lipca i wszyscy z niepokojem patrzymy na wykresy inflacji, czy po tych działaniach rządu nagle się nie okaże, że inflacja, która zeszła do celu inflacyjnego, znowu zacznie z niego uciekać. Jak to będzie?
Mamy rzeczywiście długi okres dezinflacji. Przez ostatnie 13 miesięcy ta inflacja w postaci wskaźnika CPI obniżyła się o 16,4 punkta procentowego. To jest rzeczywiście coś, na co czego oczekiwaliśmy, co Narodowy Bank Polski przewidywał, prowadząc w tym zakresie swoją politykę. No ale co jest ewidentnym sukcesem polskiej gospodarki, bo stało się to, i to trzeba przede wszystkim powiedzieć, w sytuacji po pierwsze stabilności makroekonomicznej, czyli wzrostu gospodarczego, który w tym roku wróci do takiego poziomu, czy będzie blisko takiego poziomu, który znamy z ostatnich lat, czy nawet można powiedzieć dekad. Po drugie, to nie zawsze było możliwe także w państwach naszego regionu, bo na przykład Czechy, które zmagały się z podobnymi wyzwaniami w zakresie inflacji jak my, wciąż nie, ten wzrost gospodarczy jest wciąż poniżej tego sprzed pandemii. Polska gospodarka to jest 10 punktów procentowych PKB więcej i wreszcie niskiego bezrobocia, więc to rzeczywiście duży, duży sukces. Polityka fiskalna ma swój wpływ na prognozy inflacyjne. My też to pokazywaliśmy w swoich założeniach.
Na początku roku, że jeżeli rząd by bardzo szybko i bardzo gwałtownie zwijał tarcze antyinflacyjne, no to my może nie lądujemy na kilkunastu, ale podjeżdżamy pod 8, pod 9% inflacji, czyli ta inflacja już jest taka zauważalna, odczuwalna.
Zgoda, że ten wpływ może być odczuwalny w sytuacji całkowitej rezygnacji, w szczególności z tarcz energetycznych, które no, wygasają w połowie roku. Rozumiem, że rząd ma tutaj swoją propozycję. To dobrze. Dobrze, że mamy już materiał, który będziemy mogli poddać analizie, bo myśmy szacowali, że całkowite odejście od jakichkolwiek rozwiązań wspierających wydatki energetyczne Polaków, to jest nawet 4 punkty procentowe inflacji więcej. Rezygnacja z tarczy dzisiaj tej podatkowej w postaci zerowego VAT-u na żywność, no jest też rozwiązaniem, które będzie miało swój niższy oczywiście niż wydatki na energię wpływ na inflację. Natomiast no, złożyło się na to fakt, że jesteśmy też dzisiaj w sytuacji po pierwsze dużej konkurencji na tym rynku, po drugie te ceny żywności rzeczywiście w ostatnim czasie nam nie rosną. W związku z tym zakładam, że ten wpływ na odczyty inflacyjne no będzie po przecinku, tak to nazwijmy. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce wyglądało. Z badań, które mamy w marcu i zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w przedsiębiorstwach, te oczekiwania inflacyjne rzeczywiście są niższe niż były.
Panie prezesie, panie ministrze, pytanie o kwestię wpływu działań rządu na inflację, ale także sytuacji na rynku. Mamy ten raport Gusłowski, on pokazuje, że spada inflacja bazowa, ale ekonomiści martwią się szybką dynamiką wzrostu płac, że to może być coś, co będzie napędzać inflację, że ta inflacja bazowa znowu zacznie rosnąć, może i dynamicznie rosnąć. Jest tak, że nagle presja płacowa w Polsce będzie czynnikiem proinflacyjnym.
No, mamy dzisiaj sytuację, w której płace realne rosną i rosną one najszybciej od roku 1997. Jest to także element po części oczywiście polityki rządu. Natomiast te płace rosną na całym rynku pracy, więc one z pewnością będą skutkowały zwiększeniem popytu i mogą mieć swój wpływ na wskaźniki inflacyjne. Natomiast jakby wysokość stóp procentowych, oczekiwania inflacyjne, brak tych czynników podażowych, czyli tych szoków zewnętrznych, które nam generowały tak wysoką inflację, jaką mieliśmy. To wszystko także na pośrodków europejskich i pomimo tam oczywiście pewnych wahań, bo kurs jest płynny, ale długoterminowo czy średnioterminowo wzmacnianie się czy utrzymywanie się wysokiego kursu złotego, to wszystko sprawia, że dzisiaj nie ma tego typu zagrożenia, z jakim spotkaliśmy się w ostatnich miesiącach, w tych miesiącach, w których ta inflacja rzeczywiście bardzo szybko rosła. Jeśli ona wzrośnie, no to oczywiście do powyżej celu inflacyjnego, czego się spodziewamy, ale to nie będą takie wzrosty, które będą porównywalne do tego, czego doświadczyliśmy jako gospodarki europejskie w ostatnich kilku latach.
Ale to w kwestii inflacji, reasumując, to, co pokazał wczoraj rząd, ja rozumiem, że to jeszcze nie podlega pełnej analizie, to trzeba przeczytać, potem przepuścić przez modele statystyczne, modele matematyczne i dopiero wtedy Narodowy Bank Polski wyproceduje odpowiednią prognozę z siebie. To jest jakby oczywiste, no ale pewnie już pierwsze analizy, pierwsze na gorąco takie oceny tego projektu były. To jest projekt, który no spowoduje, że oczywiście ceny energii wzrosną dla nas wszystkich, także dla odbiorców końcowych, dla części przemysłu również, czy przedsiębiorstw również wzrośnie, ale nie będzie katastrofy. Czy ten system znoszenia tarczy antyinflacyjnych spowoduje, że ona wzrośnie, ale nie będzie inflacją 8, 9, 10%?
To rzeczywiście to, aby w pełni ocenić ten projekt ustawy, no musimy go przede wszystkim poznać i poddać dokładnej analizie. Dzisiaj znamy założenia i mogę dzisiaj powiedzieć tyle, że no to będzie pomiędzy, tak? To nie będzie ten wariant z utrzymaniem tej formuły mrożenia cen energii, jaką znamy do czerwca. Nie będzie to także całkowite uwolnienie tego rynku cen energii. W związku z tym no, będziemy mieli gdzieś pomiędzy 0 a 4 punkty procentowe. To jest ten obszar, o którym się dzisiaj poruszamy, jeśli chodzi o wpływ na inflację w drugiej połowie roku 2024, ale także oczywiście w latach kolejnych 2025-2026.
To jeszcze w kwestii inflacji przejdźmy do rynku pracy. Ja powiedziałem, że są te głosy ekonomistów, także chyba słyszane w Narodowym Banku Polskim, że presja płacowa może spowodować kolejną falę inflacji, ale z drugiej strony patrzę na rynek pracy. Od paru ładnych tygodni widzimy kolejne zwolnienia grupowe. Ekonomiści już wskazują, że to nie jest nic typowego, że mamy do czynienia na rynku pracy no, z pewną falą zwolnień grupowych. Symbolem jest zakład produkcyjny, myślę, w Olsztynie, który najprawdopodobniej zwinie swoją produkcję, zwolni 800 do 1000 osób z rodzinami. To jest kilka tysięcy ludzi, którzy stracą źródło utrzymania. Powinniśmy się martwić sytuacją na rynku pracy nie dlatego, że pensje będą szybko rosły, ale dlatego, że rośnie nam po raz pierwszy od dawna skala bezrobocia.
Obserwować rynek pracy zawsze trzeba i zawsze warto, bo jest to jedna z kluczowych miar polityki gospodarczej rządu i te koszty społeczne, tak jak powiedziałem, one, ich udało się uniknąć zarówno w okresie pandemii. Polska gospodarka wróciła szybko na ścieżkę wzrostu i zresztą te ostatnie lata to jest rozwój gospodarczy dwukrotnie szybszy niż średnia w Unii Europejskiej. Jeśli Polacy w 2004 roku ich PKB per capita w stosunku do dzisiejszego to jest ponad dwa razy tyle średnio w strefie euro, no wzrosło 20%. To jest jeden element. Drugi element to jest własna waluta, wahania kursu, o którym mówimy i które miały miejsce w roku 2009, kiedy chroniły Polskę przed kryzysem, mają miejsce dzisiaj, powodują, że właśnie nie ma tego typu dramatycznych sytuacji na rynku pracy, bo absorbujemy to właśnie w postaci poduszki kursowej, czyli to, że mamy własną walutę, możemy w ten sposób absorbować te negatywne zjawiska potencjalnie dla realnej gospodarki. Jednostkowe przypadki zwolnień grupowych mogą oczywiście mieć swoje często nawet dramatyczne skutki dla lokalnych społeczności, natomiast z punktu widzenia wysokości bezrobocia w całej Polsce, no to oczywiście ma to swoje minimalne znaczenie i na dzisiaj, patrząc także na trendy demograficzne,
złego klimatu,
nie ma
coś się
dzisiaj
dzieje.
Dzisiaj tego typu ryzyka, że będziemy mieli gwałtowny wzrost bezrobocia. Natomiast taka korekta rzeczywiście może mieć miejsce, jeśli tych przypadków będzie więcej.
Co znaczy korekta?
Korekta, że będziemy mieli jakiś ułamek procenta w górę, wskaźnik bezrobocia wyższy, ale prawdę powiedziawszy, to jest maksimum, co się może w najbliższym czasie wydarzyć.
Nie ma niepokoju, że to są te miejsca pracy w przemyśle, które wydają się być cenne, że to jednak ostatnie lata pokazały, że to niekoniecznie usługi, ale to przemysł jest czymś, co no, wytwarza produkt krajowy brutto, co jest kołem zamachowym. Te zwolnienia grupowe to są przede wszystkim zwolnienia w przemyśle. Jak to myślę w Olsztynie?
No ale też tak się stało, że Polska stała się fabryką Europy i to tutaj w Europie
tak,
powstawały...
Tak, w ostatnich 8 latach faktycznie były takie lata,
miejsca,
gdzie...
pracy w przemyśle właśnie.
Co drugie europejskie, czy co trzecie europejskie miejsce pracy w przemyśle było w Polsce.
No więc...
I co, i to się kończy i teraz
tym samym dzisiaj
tracić?
No, nie o to chodzi, tylko że tym samym jakby udało się zbudować odpowiednią bazę. Wciąż budujemy odpowiednią bazę, ale to się w dużym stopniu w ostatnich latach udało właśnie tych miejsc pracy w przemyśle. Dzisiaj zderzamy się wciąż z sytuacją, w której no, mamy stagnację w gospodarce niemieckiej. Mamy sytuację, w której no, gospodarki europejskie wciąż trochę buksują w miejscu. To z punktu widzenia polskich firm ma oczywiście swoje znaczenie, jeśli chodzi o wymianę handlową. Niemcy są oczywiście naszym najważniejszym partnerem gospodarczym. Nie wyciągałbym, tak jak powiedziałem, z tych pojedynczych sytuacji daleko idących wniosków, co nie oznacza, że rząd nie powinien obserwować sytuacji i tam, gdzie jest to możliwe, także proponować działania, które by zachęcały do tworzenia tutaj wciąż. Polska jest państwem, które zachowuje z takiego punktu widzenia makroekonomicznego atrakcyjne, bardzo atrakcyjne warunki do inwestowania w miejsca pracy w przemyśle.
Część ekonomistów, to są bardzo różne odpowiedzi na to pytanie, dlaczego ta, no, może nie fala, no, ale ta rzeczywiście pewien pewna zwiększona liczba zwolnień grupowych się pojawiła, jeszcze może nie fala, ale rzeczywiście coś, co niepokoi ekonomistów. Jedni mówią, zbyt duża płaca minimalna. Narodowy Bank Polski widzi taką korelację, że jednak rząd zbyt dynamicznie podnosił płacę minimalną, stąd mamy te zwolnienia grupowe?
Jeśli spojrzymy na wysokość płacy minimalnej w Unii Europejskiej, zarówno mediany, jak i w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia, no to nie odbiegamy tutaj od państw Europy Zachodniej, więc nie wydaje mi się, aby, pomijając już nasze wewnętrzne regulacje, które w tym zakresie mamy i dialog społeczny, który jest prowadzony na poziomie czy RDS-u, relacji rządu z partnerami społecznymi w postaci związków zawodowych i pracodawców, to tutaj, jeśli chodzi o procentowy udział wysokości płacy minimalnej w stosunku do naszych wynagrodzeń, no to on nie odbiega, tak jak powiedziałem, od tego, który mamy dzisiaj w Europie Zachodniej.
Nasz gość Artur Soboń, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego, a może jest pies gdzie indziej pogrzebany, może dopada nas europejska polityka klimatyczna i takich zwolnień, takich, nie wiem, czy upadłości, no ale zamykania zakładów, jak to myślę, w Polsce nie będzie więcej, bo fabryki nie wytrzymają pomysłów europejskich na zieloną gospodarkę.
Są pewnie takie branże, w których, szczególnie branże energochłonne, w których jest to istotny, być może nawet kluczowy czynnik decydujący o konkurencyjności. Z tym zderzyły się firmy w okresie gwałtownych wzrostów cen energii i gazu w ostatnich latach i też sobie z tym radziły różnie, ale bardzo często radziły sobie w taki sposób, aby tworzyć inwestycje, które będą powodowały, że długoterminowo te firmy uniezależnią się w takim stopniu od energetyki zawodowej, tworząc własne projekty energetyczne. Nie uciekniemy dzisiaj i też nie zrobi tego rząd od debaty na temat zakresu transformacji oraz utrzymania przy realizacji oczywiście transformacji klimatycznej, transformacji polskiej energetyki, konkurencyjności gospodarki, bo w istocie chodzi oczywiście i o bezpieczeństwo energetyczne, i o kwestie społeczne w niektórych miejscowościach, w niektórych miastach, gdzie, czy w subregionach nawet, gdzie energetyka zawodowa jest głównym pracodawcą, to są oczywiście kwestie absolutnie kluczowe z punktu widzenia lokalnych wspólnot, natomiast z punktu widzenia całej gospodarki, to poza tymi kwestiami bezpieczeństwa i kwestiami społecznymi, to jest dzisiaj wyzwanie o zachowanie konkurencyjności dla przedsiębiorców w Polsce i ta transformacja musi te trzy kryteria brać pod uwagę. Konkurencyjność, kwestie społeczne i kwestie bezpieczeństwa.
To jeszcze trochę na koniec naszej rozmowy wróćmy do inflacji, ale od niespodziewanej strony. Strona mieszkaniowa. Pan zna jeszcze z galerii rządowej dość dobrze ten rynek. Pomysł poprzedniego rządu bezpieczny kredyt 2% już był krytykowany jako element, który nie tyle daje szansę na mieszkanie, ile zwiększa ceny metra kwadratowego lokali dla wszystkich. Teraz eksperci jeszcze bardziej są przekonani, że pomysł rządu Donalda Tuska spowoduje, że ceny mieszkań jeszcze bardziej wystrzelą w górę, jak na to patrzy Narodowy Bank Polski.
No zawsze będzie w tej sprawie dyskusja na temat sposobu interwencji państwa. Będą zarówno argumenty za tym, aby wzmacniać czynniki podażowe. I wiem, że w rządzie toczy się tego typu dyskusja także pomiędzy koalicjantami. Jak
nawet panu powiem, że dość zażarta.
Tą podaż wzmocnić, w szczególności wobec tych, którzy nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych na rynku, ponieważ ceny mieszkań przekraczają zarówno możliwości dochodowe, jak i zdolność do zaciągania zobowiązań kredytowych. Z drugiej strony będą ci, którzy będą mówili, że wsparcie popytowe no, spowoduje długoterminowo utrzymanie przez producentów, czyli w tym przypadku deweloperów dzisiaj przede wszystkim w Polsce, ich potencjału i podaży, no tak abyśmy odrabiali tą lukę mieszkaniową, no tak, która dzisiaj cały czas jest wyzwaniem cywilizacyjnym Polski.
Nie jest tak, że tutaj wy się kłócicie z rządem bardzo mocno, no bo po to Narodowy Bank Polski, po to Rada Polityki Pieniężnej ma stopy procentowe, żeby jakoś tym kredytem możliwość kupowania mieszkań, popyt na mieszkania sterować, więc wy czasami podnosicie stopy, a rząd wam daje kredyt 0%. Wy hamulec, oni gaz. Tak da się prowadzić gospodarkę?
Formalnie patrząc, oczywiście do każdego projektu rządowego, który ma wpływ na zakres odpowiedzialności Narodowego Banku Polskiego, zgłaszamy oczywiście swoje uwagi i stanowisko. Tak to wygląda. To jest część również odpowiedzialności Narodowego Banku Polskiego. Natomiast te polityki są prowadzone równolegle i rząd oczywiście ma prawo do tego, aby stosować narzędzia, które jego zdaniem będą adekwatne, jeśli chodzi o interwencje na tym rynku, o którym mówimy, bo poza kwestią gospodarki, jest to istotna część polskiego PKB i też potężny rynek firm, które są związane z produkcją mieszkań. No ale także to jest kwestia społeczna, więc ja rozumiem, że rząd tutaj szuka optymalnych rozwiązań, które będą wspierały zarówno w nabyciu własnego mieszkania, jak i w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych w postaci wsparcia na przykład samorządów w budowie mieszkań komunalnych.
Naszym gościem Artur Soboń, członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego. Ostatnia kwestia i pewnie ostatnie 2-3 pytania bardzo polityczne. Wydaje mi się, że po ostatnich 2 tygodniach kwietnia, zwłaszcza po 7 kwietnia, po niedzieli, jakoś znikł temat ataku czy stawiania prezesa Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Wydaje się, że tą erupcję planów politycznych Donalda Tuska mamy za sobą, że 7 kwietnia trochę zrewidował pewne plany aktualnej koalicji rządzącej.
No, co do planów koalicji rządzącej nie mam żadnej wiedzy, więc bardzo trudno mi jest.
Ale cicho się stało o temacie.
Się w tej sprawie wypowiadać. Jeśli ten wniosek do nas wpłynie, oczywiście bardzo kompleksowo na wszystkie te punkty
odpowiemy.
A to jeszcze
go nie ma? Jeszcze poczta nie dosłała? No.
Prawdę powiedziawszy, nie jest to bezpośrednio w zakresie mojej odpowiedzialności, ale nie śledzę tego tak na bieżąco, ale wydaje mi się, że go wciąż nie ma u nas w Narodowym Banku Polskim, więc na dzisiaj mogę powiedzieć tylko tyle, że na te zarzuty w żaden sposób nie spełniają elementarnych kryteriów do tego, aby rozmawiać poważnie o wniosku dla prezesa Narodowego Banku Polskiego o Trybunał Stanu.
Nawet jeżeli on kiedyś na Plac Powstańców w Warszawie trafi.
Jeśli trafi, no to wyrównamy tutaj wiedzę, bo mam takie przekonanie, że posłowie, którzy podpisywali ten wniosek, nie mają pełnej w tym zakresie informacji, taką otrzymają.
Od Narodowego Banku Polskiego, o czym mówił Artur Soboń, członek zarządu tegoż Narodowego Banku Polskiego, wcześniej wiceminister finansów chociażby, ale też rozwoju i technologii. Panie prezesie, dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję również.